Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Marek Koprowski, autor książki Łemkowie, losy zaginionego narodu, o której dziś rozmawiamy. Panie Marku, pana książka, trzymam w ręku trzecie wydanie tej książki. Ona jest podzielona na kilka części, cztery części, chociaż można...
Raczej dwie bym powiedział.
No właśnie tutaj... o tym chciałem powiedzieć, bo pierwszą taką zasadniczą częścią to jest taki szkic historyczny, który pan nazwał subiektywna historia Łemków. Dlaczego subiektywna?
Subiektywna albo moja, że tak powiem, bo to już...
Chociaż to jest też...
Ale jest to, można też...
Właściwie prezentuje pan pewne poglądy, postawy, które związane są właśnie z historią Łemków, innych...
Tak, prawda? Starałem się być obiektywnym i pokazać, prawda, że wśród Łemków są różne opcje, różne kierunki. Także tutaj, żeby społeczeństwo, czytelnicy tej książki miało, że tak powiem, możliwość wyrobienia sobie własnego poglądu na ten temat.
I szkic historyczny, który jest, daje pewien taki przekrój tego, właśnie od tego, co zaczęliśmy, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od
tych źródeł. Tak, i on tutaj źródeł... ma duże wzięcie. Książka, tu trzeba podkreślić, ma wzięcie nie tylko wśród Polaków, ale wśród również Łemków, zwłaszcza tych prawosławnych. Tutaj dlatego ją wydajemy po prostu, ponieważ książka, stale przychodzą do nas sygnały od księgarni, od hurtowni i od środowisk łemkowskich, prawda? Kiedy, szczególnie tych Łemków, którzy mieszkają właśnie na zachodzie, na wschodnich częściach kraju, tam w rejonie Głogowa, na Dolnym Śląsku, kiedy znów będzie książka Łemkowie, bo oni na początku nie kupili, potem się nagle okazało, że oni są, że ta książka im nie jest, że tak powiem, jest tak po prostu, jakby ją pisał sam Łemek, tak oni to mówią, prawda, autor, że jest Łemkiem, że z ich po prostu punktu widzenia jest to wszystko przedstawione i książka dalej ciągle jest na topie, że tak powiem, dlatego jest po raz trzeci jest wydana w krótkim okresie czasu. To jest raczej zjawisko nieczęste, że tak powiem, na polskim rynku wydawniczym. 3 wydania tej samej książki w ciągu 10 lat to jest dość rzadki okaz.
Czyli z jednej strony mamy ten szkic historyczny, który prezentuje...
Pozwala się zorientować każdemu nawet, bo tak mówi dziewczyna, że matka moja była Łemkinią, ale ona nic mi nie powiedziała i teraz czyta, matka zamiast jej opowiadać, tłumaczy, bo pewnie sama nic nie wie o Łemkach, poprosiła mnie, żebym zadedykował jej książkę i napisał, prawda, tam z dedykacji, żeby ona poznała historię swojego narodu. No to znaczy, że uważa tą książkę za uczciwą i godną polecenia. Tak, zresztą książka figurowała przez drugie wydanie na stronie Stowarzyszenia Łemków, którzy ją po prostu polecali do czytania i reklamowali różne spotkania ze mną i tak dalej.
Ta druga część tej książki to są świadectwa konkretnych osób, świadectwa Łemków.
No ja zawsze uważam, że świadectwa są zawsze taką rzeczą najcenniejszą, bo zawsze najciekawsza jest historia opowiadana przez ich uczestników. Także tutaj oczywiście to opowiadanie jest, też może zawierać jakieś takie elementy subiektywne, ale one oddają całą prawdę, że tutaj właśnie bez żadnego wywądrzenia, tylko ten świadek historii, ta rodzina, te rodziny właśnie o tym mówią i tutaj to jest, uważam, też bardzo cenne.
No właśnie, kim są bohaterowie pana książki? I może to też jest ciekawe dla odbiorcy, dla czytelnika, dlaczego akurat do opowiedzenia o historii Łemków wybrał pan akurat te, a nie inne świadectwa, no bo jak rozumiem o historii Łemków słyszał pan od wielu osób. Co zdecydowało o wyborze?
Przede wszystkim Łemkowie są osobami bardzo też nieufnymi, którzy nie chcą się dzielić swoimi przeżyciami z innymi. Także tutaj pozyskać życzliwość Łemków, ich zaufanie, to jest sztuka bardzo trudna. A tutaj ja jeszcze jako taki młody dziennikarz jeżdżący po Polsce południowej, pracujący jeszcze jako reporter taki frontowy w jednym z pism, nieistniejących, zresztą natrafiłem po prostu na Łemku tak zupełnie przypadkowo i zacząłem, spytałem się, spytałem się, jak tutaj coś, czegoś można się więcej dowiedzieć takiego autentycznego i trafiłem do prywatnej izby muzealnej stworzonej przez pana Teodora Gocza. On też wszystkiego mi o sobie nie powiedział od razu, to nasza przyjaźń się zaczęła w latach 80. i trwała bardzo, tak się systematycznie się rozwijała. Ja tam często do niego przyjeżdżałem, starałem się mu jakoś tam pomagać propagandowo, nagłaśniałem jego problemy z władzami. Także tutaj powstała między nami nić sympatii, także po jakimś czasie wymienialiśmy korespondencję. Zawsze nazywał mnie drogi pan Tom Gocz swoim przyjacielem. I on otworzył mi, on mnie w ogóle wtajemniczył we wszystkie niuanse życia Łemków, ich przeżyć, podziałów, osób, opowiedział mi o wszystkich osobach, które w tym ruchu uczestniczą. Także no, ja sobie założyłem w swoim archiwum taką solidną teczkę z napisem Łemkowie, w którym po dziś dzień mam ogromne archiwum, które jest niewykorzystane, jeszcze chyba wykorzystane do końca być nie może. Są tam sprawy poufne. No w każdym razie o tym narodzie wiem bardzo dużo, także tutaj...
No bo to nie padło to słowo, ale myślę, że warto przytoczyć te słowa, które tę część właśnie związaną z opowieścią pana Teodora Gocza przytoczyć, bo to w łemkowskim ruchu narodowym i społeczno-kulturalnym postać niezwykła i niemal legendarna, pisze pan. Choć doznał w życiu wielu krzywd, represji, prześladowań, nie zgorzkniał na stare lata. No i właśnie o tym jego dziele życia chyba jednak, tak można to powiedzieć.
No sporo. Jest tutaj on przez swoich nawet tych swoich, bo w sumie tu trzeba powiedzieć, trzeba wrócić do tej historii Łemku, powiedzieć, że Łemkowie mówiliśmy, że żyli między Osławą a Dunajcem, ale w ramach akcji Wisła ich wrzucono do jednego worka zupełnie niesłusznie, nieuczciwie i wysiedlono ich, mimo że oni zawsze byli wierni Rzeczpospolitej. Tam UPA nie działała, ani nie było ukraińskich nacjonalistów. Łemkowie przed tym się całkowicie bronili. Jeżeli UPA tam zachodziła, to zachodzili jako goście niechciani. Goście, którym się z własnej inicjatywy nie pomagało. Tu trzeba powiedzieć, że wielu Łemków służyło w milicji, w wojsku. Nawet w Urzędzie Bezpieczeństwa pracował jeden z nich, był zastępcą komendanta w Gorlicach, pan Doński. Wielu Łemków miało takie poglądy lewicowe, tam tworzyło komórki PPR-u jeszcze. I oni nagle w tym zostali potraktowani jako ukraińscy nacjonaliści i wysiedleni razem z Ukraińcami, co oni po dziś dzień odczuwają jako po prostu niezasłużoną krzywdę, że tutaj oni na takie potraktowanie nie zasłużyli, ponieważ oni tam zresztą tutaj UPA nie popierali. Jak sądzę, tutaj jest w ostatnim zdaniu pana Teodora, że myśmy UPA nie popierali, prawda? Że tutaj nie powinno taka represja spotkać. No ale no niestety spotkała, oni zostali przesiedleni właśnie na te ziemie zachodnie, rozproszeni zupełnie, to są górale, ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do życia w górach, nagle znaleźli się na Mazurach, na Szczecińskim i głównie trafili do, tam już te ziemie najlepsze gospodarstwa były jakoś już rozdzielone, ich skierowano do PGR-ów głównie, które były wyszabrowane, znaczy do dawnych majątków, z których tworzono tych połynkierskich, które tworzono PGR-y po prostu, które w większości były rozszabrowane, rozkradzione, trafiali do jakichś czworaków zrujnowanych, także to ich życie na tych początkach było bardzo trudne i oni nigdy nie wyrzekli się tej chęci powrotu, choć no to różnie wychodziło. po 56 roku część tych Łemków udało się wrócić. Część to jest, mówię, jeżeli by było wysiedlonych około 60 tysięcy. Część również wcześniej, to trzeba powiedzieć, wyjechało na Ukrainę, ponieważ ich również obowiązywała ta umowa o wymianie ludności. Czyli jeszcze władze, trzeba powiedzieć wcześniej, jeszcze jak w 1944 roku tutaj wkroczyły wojska radzieckie w stronę, które starały się przyjść na pomoc temu powstaniu słowackiemu poprzez Karpaty, to tutaj wkroczyły wojska radzieckie i znaczną część tej Łemkowszczyzny zajęły i stanęły przed tymi Karpatami, nie wchodzą tam za głęboko. Więc Łemkowie tutaj zostali potraktowani przez nich jako Ukraińcy, zupełnie też niesłusznie, i wcieleni do armii. W sumie do armii tej radzieckiej, Armii Czerwonej, trafiło na uzupełnienie około 40 tysięcy Łemków. Była to oczywiście działalność ze strony Armii Czerwonej bezprawna, ponieważ oni byli obywatelami polskimi. Oni mogli być powoływani do Wojska Polskiego, to jak najbardziej. Ale do Armii Czerwonej nie powinni być powołani. No i znaczna część tych Łemków powołanych też również już nie wróciła, zostając tam na cmentarzach, głównie czeskich, bo oni zostali skierowani tam na stronę czeską, na wyzwalania Czech, więc tam ich, tysiące ich gdzieś tam na tych cmentarzach spoczywa. Także tutaj też Łemkowie złożyli daninę krwi w nie swojej wojnie, jak oni mówią, prawda? Także tutaj są też, to odczuwają jako krzywdę i Gocz to zawsze podkreślał, zbiera ten relacje tych ludzi, którzy tam po tygodniowym szkoleniu dostawali broń do ręki i wyganiano ich na plac boju, wskazując właśnie na szybką śmierć. Także no, później część tych Łemków w 1944 roku, w 1945 zgodziła się na wyjazd i wyjechali na Ukrainę i żyją tam na tej Ukrainie po dziś dzień, choć zostali całkowicie zukrainizowani. Ale jeszcze jakoś tam wracają do tych korzeni i też no, tą świadomość łemkowską jakąś tam podtrzymują, ale to z tego poza tym tą świadomością niewiele tej sprawy łemkowskiej, jak ja nazywam, u nich już występuje. Natomiast z tych kilku tysięcy, którzy wrócili, to między innymi, może tak w uproszczeniu powiedzieć, był wśród tych kilku tysiąca, którzy wrócili, był między innymi pan Gocz, który założył rodzinę właśnie tam w tej wsi w Zyndranowej, która leży, jak ja zawsze mówię, na końcu świata, gdzie tam jak się idzie, to szczęście można było niedźwiedzia spotkać na drodze jelenia karpackiego, bo oba te spotykałem wieczorem, to jelenie pasło się tam na górze, można było je oglądać, to też nie jest takim na częstym zjawiskiem. I on, no, szukając właśnie dróg odrodzenia, zaczął tworzyć, stworzył właśnie takie, zbudował nowy dom, a w starej chałupie, takiej łemkowskiej, w której mieszkali jego przodkowie, jego dziadek Teodor Kukiela, założył muzeum i założył jednocześnie muzeum łemkowskie, kultury łemkowskiej Zyndranowej i połączone z Muzeum Bitwy o Przełęcz Dukielską. Zaczął zbierać takie te eksponaty, które tam się walało ogromne ilości, bo tam przecież zginęło około 100 tysięcy ludzi. Część jeszcze była niepochowana, leżała gdzieś tam, te szkielety można było znaleźć w lasach. Tam były zażarte boje, dochodziło do walk wręcz, także to tam, no, on uznał, że to też trzeba jakoś ocalić od zapomnienia. I tu jego głównym przesłanką do tego było to, że tam walczył korpus czechosłowacki, tak zwany. Ale w tym korpusie czechosłowackim ponad połowa żołnierzy to byli oczywiście obywatele czescy, czechosłowaccy, ale Łemkowie z tamtej strony Karpat pochodzący, którzy walczyli z kolei wcześniej w trzech dywizjach czechosłowackich, które zostały wysłane na front wschodni i zdezerterowali, przeszli na stronę Rosjan. I potem z nich Ludwik Swoboda, znaczy no nie tylko Ludwik Swoboda, ale tam jeszcze paru innych oficerów, utworzyło taki korpus czechosłowacki, który właśnie został skierowany tutaj, który miał jako pełnić takiej roli, podobnie jak ten Armia Berlinga w Polsce. i miał wkraczać tam do Czechosłowacji i bić się o tą przełęcz dukielską. On oczywiście walczył, poniósł tam ogromne straty i część tych, on Gocz uznał, że tych ich pamięć też trzeba jakoś zadbać, upamiętnić. Postawił prywatny pomnik, który tam władze polskie zniszczyły. Były ogromne problemy, także tutaj. No ale w każdym razie on przez całe swoje życie, aż do upadku PRL-u, wojował o pamięć, pisał listy, stawał w obronie. Formalnie w okresie PRL-u Łemków nie było. Była sekcja łemkowska przy Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, która starała się tam, mieli jakąś tam swoją stroniczkę łemkowską w tym, w piśmie ukraińskim. I no, ale generalnie cała ta sekcja była zdominowana, znaczy no, nie miała takiej wielkiej możliwości działania. I dopiero kiedy no, Polska odzyskała niepodległość po 1989 roku, można było zyskiwać, no, tą działalność łemkowską rozszerzać i pan Gocz założył z kilkoma współpracownikami Zjednoczenie Łemków w Gorlicach. I oczywiście akcentował, że to jest Stowarzyszenie Łemków, adresowane do wszystkich Łemków, że tu nie ma podziałów, na niezależnie od religii, czy ktoś jest prawosławny, czy grekokatolicki, czy nie jest grekokatolikiem, czy jest niewierzący, bo tacy Łemkowie też dzisiaj są, czy po prostu czy był zwolennikiem lewicy, czy prawicy, czy był komunistą, czy nie był komunistą i tak dalej. Miało po prostu być to takie stowarzyszenie, które miało zjednoczyć tych wszystkich Łemków. Abiedliniać, jak oni mówią. No, ale z tego po tym okresie założycielskim, kiedy ono powstało, w tym zjednoczeniu doszło do przewrotu, czyli zorganizowanego przewrotu przez grupę ukraińską, która Gocza wyrzuciła po prostu z funkcji prezesa. On odszedł ze zjednoczenia, poszedł mocniej w te swoje sprawy muzealne, rozbudował to muzeum, zaczął wciągać to już swoją rodzinę, synów. A jednocześnie tutaj Łemkowie, którzy dystansowali się od tego ukraińskiego kierunku, którzy uznali, że tutaj ci Łemkowie, którzy dokonali tej rewolucji, stworzyli to zjednoczenie Łemków, uznali, że oni są po prostu szczepem ukraińskim. To jest tylko, to różnią się jakiś język, ich jest ukraiński i różnią się tam tylko akcentem jakimś tam, niczym więcej.
No ale rzeczywistość...
Jeszcze dokończę może. Na Zachodzie powstało z kolei Stowarzyszenie Łemków w Polsce, które uznało, że są odrębnym narodem.
No właśnie, dzisiaj to zresztą chyba jest największa organizacja łemkowska.
Trudno mówić właśnie dzisiaj, czy to jest największa, czy nie największa. W każdym razie ona obejmuje swoim zasięgiem tych wszystkich Łemków, którzy mieszkają na terenach właśnie tej Polski zachodniej. Dzisiaj ten rejon właśnie tej Miedziowy, bo tam sporo tych Łemków w tych wsiach mieszka. I oni utworzyli tam już zwarte skupiska, bo wielu Łemków się poprzeprowadzało. Tam już żyje trzecie czy czwarte pokolenie. Tam powstawały już, no w każdym razie oni się deklarują jako osobny naród, czyli powstało Stowarzyszenie Łemków. To Stowarzyszenie Łemków dysponuje, odzyskało część majątku, na przykład Stowarzyszenie ta Ruska Bursa w Gorlicach i tam też prowadzą swoją działalność, nie tylko, więc tam jest to zjednoczenie, ale oni również tam są. Jest również radio łemkowskie, które tam daje w internecie, jest też współfinansowane przez państwo polskie. Wychodzą wydawnictwa, mają swoich poetów, jest pan Trochanowski, który mieszka w Krynicy, który jest znanym poetą, tym jednocześnie historykiem, pisarzem, jest no, taką postacią. Jego brat z kolei, który żyje w Bielance, stworzył kiedyś taki zespół pieśni tańca Łemkowyna, który był takim w ogóle ośrodkiem kulturotwórczym, który skupiał właśnie wszystkich Łemków, którzy no, chcieli ratować tę kulturę i bez tej Łemkowyny to w ogóle niczego by już dzisiaj pewnie nie było. No ta kultura jakoś tam trwa i raczej no, nie ginie, są zjazdy Łemków.
Czyli jest szansa na odrodzenie Łemków, bo też jak przeanalizujemy choćby informacje czy wyniki, które płynęły z kolejnych spisów powszechnych, kiedy kiedy do tego narodu przyznawało się, do narodowości łemkowskiej przyznawało się kilka tysięcy osób. W 2011 to było 8 tysięcy osób, czyli już więcej o 2 tysiące niż wcześniej.
A teraz tak można powiedzieć świadomych Łemków, a nieświadomych jest no kilkadziesiąt tysięcy. Z tym, że no to
według spisu tego ostatniego 2021 roku narodowość tą łemkowską wskazało w Polsce 10,5 tysiąca osób.
Tak, no ale Ukraińców, którzy było znacznie więcej od Łemków, jak Ukraińcy twierdzą, jest tylko chyba 40 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Mimo wszystko to jakoś funkcjonuje. To jest cud w ogóle i ja uważam, że ta kultura łemkowska ma przez całą jakieś perspektywy.
I o tych no właśnie kulisach losów zaginionego narodu dziś rozmawialiśmy i dziś opowiadał Państwu Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, autor wielu książek poświęconych Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także autor książki Łemkowie, losy zaginionego narodu, o której dziś w Studiu Wschodnim rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam Pana i słuchaczy Radia Lublin.
W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.